Storybox przedstawia Robert Schmidt. Samotność anioła zagłady. Czyta Roch Siemianowski. Poziom szósty. Stanowisko kontroli. Proszę przygotować się do procedury skanowania. Anielski głos, dobiegający z ukrytych głośników, miał naprawdę nieziemskie brzmienie. Lata temu osobiście poznałem kobietę, która użyczyła go systemowi komputerowemu naszej bazy. Annabel, bo takie nosiła imię, przez parę dekad pracowała w najpopularniejszej agencji oferującej mieszkańcom Kalifornii seks przez telefon. Kilkadziesiąt lat doświadczenia w tym fachu zrobiło swoje. Wielu mężczyzn przeszłoby przez ogień, wyściełający wszystkie kręgi piekieł, i to na bosaka, byle raz jeszcze ją usłyszeć. Wielu, ale na pewno nie ja. Zbyt długo mieszkałem nad jej apartamentem, zbyt wiele widziałem, by ten cudownie brzmiący alt nadal wprawiał mnie w ekstazę. Była matką trójki dzieciaków, babką kolejnej piątki, dzisiaj może nawet i prababką, miała skórę czarną jak smoła. Lecz idę o zakład, że tak samo, jeśli nie bardziej, mroczna była barwa jej duszy. Inne cechy charakterystyczne? Proszę bardzo, 5 stóp wzrostu w kapeluszu przy wadze charakteryzującej przeciętnego hipopotama. Porucznik Adam Sawyer. Kod dostępu 143-05-49-AS-14-0304. Wyrecytowałem po raz tysięczny moją kwestię z tej sceny i ułożyłem głowę na wyprofilowanym czytniku skanera siatkówki oka. Obie dłonie trafiły w tym samym czasie na sensory porównujące linie papilarne. Czysta rutyna. Ale mimo kilku lat powtarzania tej praktyki, ledwie wyczuwalne ukłucia próbników DNA wciąż drażniły skórę. Spojrzałem na pozbawioną wyrazu twarz oficera dyżurnego. Dane już spływały na jego monitor. Jak przedwczoraj, tydzień, miesiąc i rok temu. Na dobrą sprawę znaliśmy się z Frankiem tak dobrze, że mógłby mnie przepuścić w ciemno, bez tego biurokratycznego cyrku. Wiedział o mnie więcej niż ja sam. Czyż to nie jemu zawdzięczałem bezpieczne powroty na kwaterę, ilekroć urwał mi się film? Ale regulamin rzecz święta, zwłaszcza w wojsku. Zwłaszcza tutaj. Żołnierzu, nie pytaj, powiadają. Więc nie pytam, choć nakłuwane zbyt często opuszki swędzą czasem jak wszyscy diabli. Kontrolka przy drzwiach zmieniła kolor na zielony i mogłem wreszcie dostać się do śluzy. Tylko parę kroków dzieliło mnie od lśniącego kuszącą bielą walcowatego wnętrza kabiny. Nie wszedłem jednak do windy. Zaczekałem na Susan, która właśnie rozpoczynała procedury bezpieczeństwa. Gdy dołączyła do mnie, uniosłem rękę w kierunku pancernej szyby. 2 razy otwarta dłoń, kciuk wysunięty w górę. Jutro o 10:00? W odpowiedzi otrzymałem lekkie skinienie głowy. A chwilę później ten znajomy, szelmowski uśmiech na żółtej, płaskiej i skośnookiej twarzy. Nie tylko administracja ma swoje kody. Drzwi otworzyły się z cichym sykiem, ale już wiedziałem, co będę robił z Frankiem po zakończeniu zmiany. Dzięki, szepnęła mi do ucha Sue, zanim ruszyliśmy w dół. Uśmiechnąłem się. 87 pięter to niby niewiele. Raptem minuta w jedną stronę i tyle samo w drugą. Ale musiałaby czekać w cholernie ciasnej, hermetycznie zamkniętej śluzie na powrót kabiny. I niesamotność byłaby dla niej najgorsza. Choć bardzo starała się to ukryć, wiedziałem, że panicznie boi się małych, zamkniętych przestrzeni. Nie ma za co, odszepnąłem. W końcu czego się nie robi dla partnera? Przesłała mi całusa i odwróciła się do drzwi. Kabina już wyhamowywała pęd przed zatrzymaniem. Z cichym sykiem pneumatyczne drzwi wpuściły nas do jasno oświetlonego, ale wciąż klaustrofobicznie wąskiego korytarza. Przepuściłem Sue i ruszyłem za nią w seledynową światłość. Ponoć wybitni psycholodzy stawali na głowie, aby kolorystyka oraz wystrój centrali działały uspokajająco na służących tutaj ludzi. Lecz nie tylko ja. Miałem wrażenie, że w tym miejscu teoria dramatycznie rozmija się z praktyką. Jeszcze jeden test identyfikacji, poprzedzony słodkim głosem Annabel, i mogliśmy odetchnąć pełną piersią w przestronnej sterowni. Przekazanie kluczy, kilka sprośnych uwag, podpisy na rozkładzie jazdy, przyjacielskie klepnięcie w ramię i chłopcy z poprzedniej zmiany ruszyli do windy. Kawa? Zapytała jak zwykle Susan. Kawa, odpowiedziałem zgodnie z rutyną. Jednym z nielicznych przywilejów aniołów zagłady była prawdziwa kawa Blue Mountain. Rolls-Royce w swoim gatunku, bogata w kofeinę i we wszystko, co niezdrowe. Zupełnie inna od tej lury, którą serwowano w kantynach na powierzchni. Dlatego zawsze rozpoczynaliśmy dyżur od kubka czarnego jak smoła aromatycznego napoju. Usiadłem w fotelu i uruchomiłem procedurę sprawdzającą. Najpierw obowiązek, później przyjemność. Ekran zapłonął rzędami opalizujących zielono cyfr. Kontrola przebiegała sprawnie jak zawsze. O ile dobrze pamiętam, podczas mojej zmiany doszło tylko do 2 awarii. Nic szczególnego. Jeden wyciek paliwa z nieszczelnego przewodu i drobne uszkodzenie modułu chwytaka. Dzisiejszy test wszystkich 16 wyrzutni wypadł śpiewająco. Stalowe cygara, rozmieszczone w silosach oddalonych o ponad 20 mil od foteli, w których siedzieliśmy, spokojnie czekały na dalsze rozkazy. Twoja dzienna dawka trucizny. Zanim usłyszałem te słowa, poczułem zniewalający aromat kawy. Dzięki. Zgodnie z rytuałem, nie ruszałem jeszcze kubka, który Susan postawiła na podstawce obok mojego stanowiska. Najpierw obowiązek, później przyjemność. Jako się rzekło. Porucznik Adam Sawyer, 21 kwietnia, godzina 01:11, zmiana Delta. Melduję wykonanie wszystkich procedur otwarcia, pełne sprawdzenie systemu. Brak sygnałów o uszkodzeniach i awariach. Następna kontrola wyrzutni i raport o godzinie 03:11. Kolejne naciśnięcie klawisza oficjalnie zakończyło procedurę przejmowania dyżuru. Teraz miałem prawo do pierwszego łyka kawy. Sięgnąłem ostrożnie po gorący napar i przeniosłem go na konsolę przed sobą. Spojrzałem na Sue, była gotowa do fazy drugiej. Odpalenie na 3, powiedziałem, unosząc półlitrowy zielony kubek z logo naszej jednostki, które pojawiało się na kamionkowej powierzchni pod wpływem gorąca. Posępny anioł z gorącym mieczem stał już na globie opasanym czarną wstęgą. 1, 2, 3. Odliczaliśmy razem i... Światło w sterowni przygasło i w kolejnym rozbłysku nabrało krwawej barwy rubinu. Niespełna sekundę później rozległo się równocześnie wycie syren i rozpaczliwy krzyk Susan. Spojrzałem na nią. Włączenie alarmu tak ją zaskoczyło, że oblała się wrzątkiem. Założę się, że to ten skurwysyn Lee, powiedziałem na tyle głośno, by mnie usłyszała, zarazem sięgając do wyłącznika. Ciche kliknięcie i wszystko wróciło do normy. Jasne światło zalało centralę i zapanowała przyjemna cisza. Gnojki mają nas na podglądzie, dodałem. Pewnie założył się z wartownikami o 2 dolce, że rozlejesz kawę i teraz tarzają się razem po podłodze. Uśmiechnąłem się do obiektywu kamery i pokazałem jeden z obraźliwych gestów, które wszyscy na górze, a zwłaszcza Frank, doskonale zrozumieli. Domysły domysłami, ale procedura alarmowa była jasna i nie pozwalała na najmniejsze nawet odstępstwa w żadnej sytuacji. Rozpocząłem więc z niechęcią kolejną turę dopiero co zakończonej kontroli stanu wyrzutni i rakiet. Susan, zgodnie z instrukcją, zajęła się w tym czasie łącznością i rozkazami. Miałem za sobą 14 silosów, gdy nieoczekiwanie odezwała się do mnie: Adam. Mimo że głos Sue zabrzmiał płaczliwie, nie przerwałem pracy. Tak niewiele zostało do końca. Ona jednak nie dała za wygraną. Po raz kolejny powtórzyła moje imię, tym razem głośniej, a ja finalizowałem właśnie 15 i nadal nie zamierzałem przerywać kontroli. Za trzecim razem krzyknęła, co zmusiło mnie w końcu do oderwania oczu od ekranów. Wyglądała strasznie. Była o wiele bledsza od farby powlekającej ściany sterowni. Tom, myślę, że powinieneś rzucić na to okiem, powiedziała cicho, wskazując na ekran terminalu. Zauważyłem, że ze zdenerwowania zamiast prawdziwego imienia użyła przezwiska, które zawdzięczałem cholernemu przyjacielowi, kapitanowi Frankowi, na zawsze Fiutkowi Lee, w cywilu wielkiemu miłośnikowi prozy Marka Twena. Tom Sawyer, bardzo śmieszne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę moje pochodzenie. Jak tylko skończę. Brakowało może 20 sekund do wyświetlenia ostatnich danych. Kurwa! To lakoniczne, acz dosadne stwierdzenie w ustach Susan Tanner miało moc solidnego trzęsienia ziemi. Pieprzyć Merkalego. To była 8 w skali Richtera, jeśli nie 9. Znałem tę kobietę już 3 lata i to naprawdę dobrze. Frank powiedziałby nawet, że dogłębnie, a jeszcze nigdy przy mnie nie zaklęła. Najmocniejsze słowo, jakie kiedykolwiek padło z jej ust, mieściło się w sferze tolerancji wyjątkowo grzecznego 5-latka. Skoro teraz użyła słowa powszechnie uważanego za obraźliwe, musiało zdarzyć się coś naprawdę niezwykłego. Przełączyłem się na główny kanał, choć było to ewidentne złamanie regulaminu. No kurwa, powiedziałem sam do siebie, powtarzając bezwiednie przekleństwo rzucone przez Susan. Na ekranie mojego monitora pojawił się rząd 16, wielkich i czarnych jak smoła cyfr. Sięgnąłem machinalnie do książki szyfrów, by potwierdzić odebranie i identyfikację rozkazu. Ale wierzcie mi, nie musiałem tego robić, żeby wiedzieć, co oznaczają. Kolejne przekleństwo Sue potwierdziło moje najgorsze przypuszczenia. Spojrzałem na nią. Siedziała w fotelu z wielką brązową plamą na kombinezonie i z otwartymi szeroko ustami gapiła się na monitor. Sue! Nie zareagowała na moje słowa, więc podniosłem głos. Susan! Dopiero teraz odwróciła głowę w moim kierunku, lecz nadal nie zamknęła ust. Znasz procedury, powiedziałem najłagodniej, jak tylko potrafiłem. Potaknęła mechanicznie, ale nie zrobiła nic więcej. Susan! Tym razem nie musiałem tego robić, żeby wiedzieć, co oznaczają. Kolejne przekleństwo Sue potwierdziło moje najgorsze przypuszczenia. Spojrzałem na nią. Siedziała w fotelu z wielką brązową plamą na kombinezonie i z otwartymi szeroko ustami gapiła się na monitor. Sue! Nie zareagowała na moje słowa, więc podniosłem głos. Susan! Dopiero teraz odwróciła głowę w moim kierunku, lecz nadal nie zamknęła ust. Znasz procedury, powiedziałem najłagodniej, jak tylko potrafiłem. Potachnęła mechanicznie, ale nie zrobiła nic więcej. Susan! Tym razem postanowiłem odezwać się ostrzej. Myliłem się. To nie sprawka Franka. Nie panikuj. Mamy do czynienia z najzwyklejszymi w świecie niezapowiedzianymi manewrami. Nikt nie wyda rozkazu ataku. Musimy tylko uzbroić głowice i przygotować rakiety do ewentualnego startu. Ewentualnego. Akurat. Wyszeptała powątpiewająco, ale w końcu zabrała się do roboty. Rzuciłem okiem na status bazy. DEFCON 2. Jeden krok od wojny. Aktywacja wszystkich wyrzutni, rakiet, 100 tysięcy pieprzonych głowic najbardziej morderczej broni, jaką znała ludzkość. Od razu, w pełnej gotowości bojowej. Bez procedur potwierdzenia, bez rozkazów zwrotnych. Prosto pod klucz. Każdego wieczora i ranka modliłem się, aby nigdy nie było mi dane ujrzeć tych właśnie cholernych cyfr, które ostatni żołnierz widział całe wieki temu. Chyba jeszcze podczas kryzysu kubańskiego. Podasz mi odczyty, jak tylko skończę procedurę sprawdzającą, przypomniałem. Jej zadaniem było wprowadzanie kodów aktywujących, ja zajmowałem się resztą. Doprowadzenie do pełnej gotowości bojowej wszystkich wyrzutni powinno trwać mniej niż 2 minuty. Porucznik Adam Sawyer, 21 kwietnia, godzina 01:15, zmiana delta. Wszystkie wyrzutnie gotowe do odpalenia. Potwierdziłem do mikrofonu w wykonanie rozkazu, gdy ostatnia kontrolka zapłonęła na zielono. Teraz mogliśmy tylko czekać. Nie powiem, żeby była to komfortowa sytuacja. Zazwyczaj podczas alarmów ćwiczebnych nie używaliśmy prawdziwych kodów startowych, co pozwalało na spokojniejsze przeprowadzenie procedur. Z drugiej jednak strony cholernie ułatwiało przełamanie się. Mieliśmy bowiem niezachwianą pewność, że naciskając czerwony guzik nie rozpętamy piekła na ziemi. Sztabowcy twierdzili od lat, że takie zabawy nie są w stanie odwzorować warunków bojowych i dlatego należy koniecznie je zmienić, żeby wszystkie alarmy, w tym próbne, wyglądały jak ten dzisiejszy. Wiedziałem o tym, jak chyba wszyscy w naszej bazie, i chociaż nie dotarła do nas żadna wiadomość o zmianie procedur, liczyłem w skrytości ducha, że ktoś gdzieś na górze, może nawet w Białym Domu, wpadł na pomysł, iż nadszedł czas, aby realnie przetestować sprawność systemów obrony. Tak, to wydawało mi się, zważywszy na przebieg zdarzeń, całkiem prawdopodobne. W 2011, tuż po zakończeniu kryzysu tajwańskiego, przeprowadzono podobne ćwiczenia. Podmieniono wtedy wszystkie kody dostępu w tajemnicy przed personelem baz rakietowych, z wyjątkiem najwyższego dowództwa, i przeprowadzono alarm bojowy do odpalenia rakiet włącznie, symulując eskalację istniejącego w rzeczywistości konfliktu. Po 5 dobach niewyobrażalnego stresu, po 40 godzinach utrzymywania DEFCON 2, karmieni obrazami miliona chińskich żołnierzy wyruszających w morze, ludzie zamknięci w bazach rakietowych nie mogli mieć złudzeń. Oni wiedzieli, co oznacza ten rozkaz. Podobno tylko 16% zespołów dyżurujących zdecydowało się na użycie kluczy. 16%! I to długo po upływie regulaminowych 2 minut. To był moment zwrotny dla strategów z Pentagonu. Pamiętam doskonale, jaka burza rozpętała się w Waszyngtonie, gdy te dane ujrzały światło dzienne. Poleciały głowy. Wiele głów. Mówiono nawet o zautomatyzowaniu całego systemu, ale prezydent miała jaja. Nie uległa naciskom doradców i po burzliwych debatach zdecydowano zachować status quo. Nadal człowiek miał zdecydować o zagładzie swojego gatunku. Do dzisiaj uważałem to za słuszne, lecz spojrzałem znów na Susan. Była blada, bardzo blada. Za moment mogła się załamać. Sue, pamiętasz 2011? Zapytałem. Skinęła głową. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Zerknęła na mnie i zobaczyłem wyraźnie, że drżą jej kąciki ust. Myślisz, że to jest test? Nie zapanowała do końca nad głosem, choć bardzo się starała. Nie myślę, ja to wiem. Musiałem ją uspokoić za wszelką cenę. Kto mógłby nas zaatakować bez ostrzeżenia? Chińczycy? Rosjanie? No po jaką cholerę? Przecież to nie XX wiek. Nie, to nie XX wiek. Spodziewałem się, że uczepi się każdej myśli, która pozwoli jej odrzucić powagę sytuacji, i nie pomyliłem się. Pomyśl logicznie, Sue. Od czasu wojny z Iranem mamy cholernie nudną służbę. 6 pieprzonych lat totalnego spokoju. Korea stała się oazą zjednoczonej szczęśliwości, Rosja jest zbyt zajęta liczeniem pieniędzy zarobionych na złożach Syberii, a Chiny wciąż nie przetrawiły Tajwanu. Wiesz, Adamie, moje słowa wreszcie zaczęły do niej docierać. Przed wyjściem na tę zmianę oglądałam wiadomości. Jutro jedziemy z dzieciakami Helen do Disneylandu w Anaheim. Chciałam zobaczyć prognozy pogody. Na CNN nie było żadnej wzmianki o konflikcie czy wzroście napięcia. Sama widzisz. Pozwoliłem sobie na łagodny uśmiech, choć nie byłem w nastroju do żartów. Podejdźmy do tego na spokojnie, Sue. Zobaczysz, za chwilę dostaniemy odwołanie tego kurewskiego alarmu. Tym razem nie miałem racji. Odwołanie nie przyszło.